Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. A w studio nasz gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie.
Szczęśliwie rok 2015 dobiega końca i to jest zwykle moment, kiedy możemy pokusić się już o podsumowanie tego, co wydarzyło się w mijającym roku, zarówno w Kościele, jak i w Polsce i na świecie, więc może gdyby ksiądz profesor takie jedno, dwa zdarzenia, najpierw może od kościoła wyjdźmy, jako że obaj jesteśmy też księżmi. Co zdaniem księdza profesora było w roku 2015 takie istotne?
Myślę, że pierwszą sprawą jest zakończenie synodu biskupów poświęconego małżeństwu i rodzinie. Synodu, który, jak wiemy, otoczony był bardzo gorącą atmosferą, bardzo dużą wrzawą medialną i nie tylko medialną. No na szczęście, można powiedzieć, na szczęście Kościół znowu wykazał zasadniczo swój kurs ukierunkowany na wierność duchowi prawdy, a nie duchowi czasu. I to jest dobry prognostyk na nasze dziś, na nasze jutro. Druga sprawa to myślę, że ogłoszony i rozpoczęty rok miłosierdzia, który no na pewno wyzwoli i wyzwala szereg inicjatyw. Jeżeli miałbym wskazać dwa wydarzenia, jeżeli mógłbym jeszcze pokusić się o trzecie, no to myślę, że niewątpliwie takim wydarzeniem jest pierwsza właściwie autorska encyklika papieża Franciszka o ekologii, jak zwykliśmy ją określać, a dokładniej mówiąc raczej o relacji człowieka do stworzenia, bo tak bym chyba chciał ją bardziej postrzegać jako encyklikę w tej kwestii. Encyklika, która jak wiemy też wywołała bardzo dużo komentarzy, ogromny entuzjazm z jednej strony, ale też pewne głosy krytyczne. To jeżeli miałbym wskazać taki ranking trzech wydarzeń Kościoła, to właśnie te.
A wszystkie te trzy wydarzenia, o których ksiądz profesor mówi, były przez media w Polsce, te media, które zwykliśmy określać też mediami mętnego nurtu, prezentowane jako takie albo wymierzone bezpośrednio w Polskę, albo wymierzone w Kościół w Polsce, albo idące gdzieś tam wbrew ogólnej linii Episkopatu Polskiego. Dlaczego właśnie w ten sposób to jest prezentowane? Bo i zarówno synod o rodzinie, gdzie mediów niespecjalnie interesowała rodzina złożona z kobiety i mężczyzny i dzieci. Zarówno ekologia, mówiono wtedy, że papież jest za dekarbonizacją Polski.
Tak.
No i również rok miłosierdzia, bogaty kościół w Polsce, nie okazujący miłosierdzia, tak to jest prezentowane.
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa po pierwsze sprawa. Ja czasem się tak zastanawiam, gdzie ja byłem przez 30 już przeszło lat mojego kapłaństwa, plus jeszcze kilka lat studiów seminaryjnych, w jakim kościele ja żyłem, czy ja w ogóle byłem w kościele, bo nagle się okazuje tak, jakbym w ogóle nie dostrzegał albo żył w jakimś wirtualnym kościele, podczas kiedy ten kościół realny jest kreślony przez różnych dziennikarzy, publicystów tego właśnie mętnego, żeby nie określić inaczej nurtu. Tu się rodzi no właśnie takie pytanie, co jest prawdą, co jest fałszem. Oczywiście dla nas tutaj obecnych w studio, jak i dla naszych słuchaczy w zdecydowanej większości, żeby nie powiedzieć w 100%, sprawa jest jasna, ale trzeba mieć świadomość tego, że faktycznie wielu ludzi ulega takiej manipulacji i zaczyna sądzić, że Kościół prawdziwy, Kościół realny to jest właśnie Kościół miłosierdzia rozumianego jako przyzwolenie na przykład dla związków homoseksualnych, jako miłosierdzia rozumianego jako ignorowanie czy banalizowanie grzechu aborcji i tak dalej, i tak dalej. I dla wielu ludzi być może ta sprawa rzeczywiście tutaj nabiera takiego pewnego wymiaru pytania. A więc pierwsza sprawa, którą chcę tutaj zauważyć i podkreślić, to ta, że faktycznie wydarzenia kościelne są interpretowane w tak mętny, w tak nieprawdopodobnie zakłamany często sposób, tak po prostu obraźliwy dla rozumu i dla prawdy, że tworzy to karykaturalny obraz Kościoła, czyichś pragnień, czyichś marzeń, ale na pewno nie jest to obraz Kościoła chrześcijan, nie jest to obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Pytanie, które ojciec tutaj stawia i które jest pytaniem rzeczywiście bardzo, bardzo istotnym. Mimo, myślę, wszystkich prób, które w ostatnich latach się dokonywały i dokonują wobec Kościoła, prób podważenia autorytetu Kościoła, Kościół pozostaje nadal wielkim autorytetem, pozostaje Kościołem w naszych polskich realiach wciąż bardzo mocno zjednoczonym z narodem. I to jest chyba jedna z takich przyczyn, myślę, że to jest pytanie, które wymagałoby gruntownej analizy i gruntownych przemyśleń, ale pierwsze skojarzenie, które mi się nasuwa, to właśnie to, że to jest próba ugodzenia w autorytet Kościoła i próba wyrwania, wyizolowania go z tej więzi z narodem. My wiemy, że tradycją Kościoła w Polsce było to, co określali wielcy prymasi, kardynał Chląd, kardynał Wyszyński, Kościół na straży na sumienia narodu, Kościół jest z narodem. To były zawsze dwie rzeczywistości, które budowały naszą tożsamość. I dzisiaj próbuje się po raz kolejny, to jest oczywiście cały ciąg wydarzeń, które w ostatnich latach się dzieją, próbuje się tę tożsamość po prostu zachwiać albo osłabić.
No, na przykład jest taka gazeta, jedynie słuszna w demokracji, która co rusz mówi o tym, że Kościół miesza się do polityki, że ani księdzu, ani mnie, ani nikomu nie wolno wypowiadać się na tematy polityczne, ale znajduje sobie co jakiś czas jakiegoś księdza, który reprezentuje tę jedynie słuszną linię tej jedynie słusznej gazety. I wówczas taki ksiądz ma prawo do tego, żeby się wypowiadać, a nawet ta gazeta daje mu swoje pokaźne łamy.
Tak, to jest właśnie swoisty taki paradoks, że nie można wypowiadać się na tematy polityczne zgodnie z doktryną Kościoła, natomiast szerzenie prywatnych poglądów mówiących, no najoględniej mówiąc, całym szacunkiem dla naszych współbraci w kapłaństwie, ale wyrażających często ewidentne bzdury, wykazujących ewidentną nieznajomość i ignorancję nauki Kościoła, to wszystko jest traktowane jako właśnie wyraz otwartości, pluralizmu, jako wyraz takiego bycia po prostu człowiekiem otwartym, którego poglądy należy cenić. Jestem przekonany, że gdybyśmy teraz w naszej rozmowie właśnie poprowadzili taki wątek mówiący o tym, że synod biskupów był, powiedzmy, synodem, który zatrzymał się w pół kroku, mógł pójść dalej, otworzyć się bardziej na osoby homoseksualne, na rozwodników. Gdybyśmy poszli w tym kierunku, mówiąc o tym, że przyroda jest ważniejsza niż człowiek, że ochrona środowiska jest o wiele ważniejsza niż ochrona życia ludzkiego. Gdybyśmy zaczęli mówić, że miłosierdzie wyraża się na przykład w całkowitym zbanalizowaniu aborcji jako zupełnie nieistotnego problemu, takie wypowiedzi natychmiast stałyby się wypowiedziami bardzo chętnie przyswojonymi przez wspomnianą gazetę i przez kilka innych jeszcze tytułów prasowych, przez kilka radiostacji czy zwłaszcza stacji telewizyjnych i moglibyśmy stać się bohaterami jednego tygodnia czy jednego wieczoru prasowego i medialnego. Ale przecież nie o to chodzi.
Ale tego nie powiemy i myślę, że nie rozczarujemy też.
Zdecydowanie.
Księże profesorze, a gdzie katolik ma szukać źródła? Bo należy zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj możliwość wyboru źródła informacji. No to może być ta wspomniana wcześniej gazeta, to może być jakaś telewizja, która 365 dni uderza w Kościół, a w czasie Bożego Narodzenia zaprosi lewaków do tego, żeby o tym Kościele opowiadali. No ale może być też inne źródło, no choćby telewizja Trwam. Jakim kryterium kierować się, wybierając w ogóle źródło informacji dla siebie?
Ja myślę, że najpierw pierwszą właśnie sprawą jest pewna kompetencja i wiarygodność. No jeżeli ja szukam porady w zakresie obsługi komputera, to na pewno nie kieruję się do na przykład moich studentów z teologii czy moich studentów czy znajomych z zakresu geografii czy biologii, ale kieruję się do tych, których znam na przykład na Politechnice czy w każdym bądź razie kieruję się do osób fachowych i kompetentnych. Jeżeli szukam informacji o Kościele, no to też bym zwracał uwagę przede wszystkim na te źródła, które są zakorzenione w Kościele. Bo oczywiście można mówić o Kościele jako pewnej instytucji, będąc człowiekiem z zewnątrz, będąc człowiekiem niewierzącym. Kiedyś redaktor ulubionej przez nas gazety Jedynie Słusznej mówił o sobie, to było gdzieś na początku lat 90., pisał o sobie w jednym z takich artykułów, że jest słuchaczem kazania na górze. Tak siebie określił. No właśnie, tylko słuchać kazania, obojętnie czy na górze, czy kazania pod tytułem Ewangelia, można na różne sposoby. Natomiast my, będąc w Kościele, my nie tylko słuchamy, ale żyjemy tym kazaniem na górze, staramy się nim żyć. I dlatego, jeżeli szukam jakiegoś opisu Kościoła, to nie od słuchacza, który stoi gdzieś na zewnątrz Kościoła i przez głośniki na ulicy do niego dolatuje co trzecie zdanie, które on jeszcze na dodatek zagłusza innymi dźwiękami. Ja wtedy raczej szukałbym tej opinii u ludzi, którzy są w Kościele, którzy żyją Kościołem i którzy ten Kościół kochają. Bo jest rzeczą ważną, że kompetencja i wiarygodność moim zdaniem wiąże się też z miłością. Z miłością autentyczną, to znaczy taką miłością, która nie jest bezkrytyczna, ale która jednocześnie szuka dobra, która przede wszystkim szuka dobra i próbuje nawet w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych ocalić to dobro.
Księże profesorze, a w Polsce jakie wydarzenia ksiądz profesor uznałby za najistotniejsze w roku 2015?
No przede wszystkim trzy bitwy, które wygraliśmy jako naród. To znaczy mówię tutaj o bitwie pierwszej pod tytułem wybory prezydenckie, o bitwie drugiej pod tytułem wybory parlamentarne. No i dzisiaj otrzymaliśmy sygnał mówiący o trzeciej zwycięskiej bitwie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to jest dobry prognostyk co do przyszłego roku, bo mówię tutaj o bitwach, dlatego świadomie i dobrowolnie, bo wydaje mi się, że proces, który został rozpoczęty w tym roku, jest właśnie procesem rozpoczętym. To nie jest jeszcze zakończenie wojny o odzyskanie pełnej niepodległości Polski. To są bardzo ważne, fundamentalnie ważne bitwy, które w tym kierunku zmierzają, ale mówiąc językiem takim militarnym, wojskowym, ale pozostaje jeszcze czwarta bitwa o media publiczne, która wydaje mi się też bitwą konieczną do rozegrania. I te wszystkie dopiero zwycięstwa, które wierzę, trzy zostały odniesione, wierzę, że czwarte zostanie także odniesione. Jestem przekonany, że one będą służyły temu, abyśmy mogli mówić o odzyskaniu nadziei dla narodu i dla państwa. Bo te wydarzenia, które postrzegaliśmy w tym roku, to znaczy ogromny sukces, jakim było najpierw zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię tutaj o sukcesie, dlatego że przecież był to z jednej strony sukces osobisty tego człowieka i jego sztabu wyborczego w sytuacji, w której nikt z rzeczoznawców nie dawał mu wielkich szans jeszcze kilka tygodni, nawet kilkanaście dni przed wyborami. Ale z drugiej strony był to, jak sądzę, sukces nas jako narodu, który otrząsnął się z pewnego marazmu i otrząsnął się z takiego, no nie chcę tutaj użyć nietaktownego słowa, ale z takiej zupełnej obojętności. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przez 8 lat właściwie nie tylko, że zdefiniowano nas jako naród w tym słynnym stwierdzeniu, którego z oczywistych względów wulgaryzmów nie mogę tutaj zacytować, ale tym stwierdzeniu, które kończyło się, że Polacy to i kamieni kupa, to było pewne zdefiniowanie w słynnych aferach taśmowych wypowiedziane przez jednego z prominentnych polityków poprzedniej ekipy. Ale wydaje mi się, że ci ludzie, którzy zdefiniowali naród w ten sposób, oni rzeczywiście głęboko w to wierzyli. A wierzyli dlatego, wierzyli w to, że jesteśmy kamieni kupą, bo myśmy niejednokrotnie przez minione lata dawali w jakiś sposób przyzwolenie do takiego osądu. I to, co się stało w tym roku, jest właśnie naszym sukcesem w tym znaczeniu, że myśmy z siebie zrzucili tę obojętność, zrzuciliśmy z siebie to przyzwolenie na plucie nam w twarz. Że odkryliśmy możliwość pokazania na nowo swojej godności, swojego poczucia dumy.
Ksiądz profesor brał udział w tych bitwach, o których wspomina, no przynajmniej w tych dwóch wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych. I jak ksiądz profesor zachowuje się dzisiaj jako uczestnik tych bitew w postaci kartki wyborczej naturalnie, kiedy słyszy prezydent Duda pod Trybunał Stanu, trzeba przeprowadzić referendum, by jak najszybciej przeprowadzić nowe wybory parlamentarne i straszy się różnego rodzaju instytucjami zachodnimi w związku z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Jak ksiądz profesor po tych zwycięskich, jak ksiądz mówi, bitwach zachowa się w tej konkretnej sytuacji jako wyborca? Czy to przejdziemy w taki taniec teraz chocholi, czy też są jakieś inne propozycje?
Sprawa jest bardzo, bardzo trudna, jak sądzę. Nie ukrywam, że też nad nią się zastanawiałem nawet dosłownie w ostatnich dniach czy godzinach niemal, dlatego że skala pewnej agresji, skala histerii, która została wygenerowana przez poprzedni obóz rządzący i przez media tego głównego, mętnego nurtu, ta skala po prostu przerasta już jakąkolwiek, nawet powiedziałbym, odporność taką zdroworozsądkową, jakąś odporność racjonalną. I to mnie w pewnym momencie przeraziło, bo powiedziałem sobie tak, zupełnie niedawno, tak o tym rozmyślając, nie wiem, może wczoraj czy przedwczoraj, pomyślałem sobie, przeżywaliśmy przecież nie tak dawno bardzo trudne czasy w latach 80. Z jednej strony oczywiście one były zupełnie inne, to były narodziny Solidarności. Kirchner pisał wtedy swoją etykę Solidarności, no, która stała się wielkim manifestem, wielkim właśnie manifestem społeczno-polityczno-filozoficznym. Czy dzisiaj można byłoby pokusić się o napisanie jakiejś nowej etyki pojednania, etyki dialogu? I tu powiem szczerze, że jest mi bardzo trudno znaleźć nawet jakiś taki kierunek. Kierunek właśnie tego dialogu i tego pojednania, mimo że całym sercem chciałbym rzeczywiście pójść w takim kierunku, współdziałać, współtworzyć rzeczywistość pojednania i wspólnoty. No ale warunkiem dialogu jest ustalenie pewnej prawdziwości słów, ustalenie pewnych pojęć. No nie można mówić o tym, że prezydent dokonał zamachu chociażby w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, skoro ci, którzy mają chociażby zdolność rozeznania sytuacji sprzed kilku miesięcy, mogą dokładnie stwierdzić, co się działo na przestrzeni maja, czerwca, lipca. Przecież w ciągu właściwie kilku tygodni została znowelizowana, zmieniona całkowicie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która nadawała wtedy Trybunałowi zupełnie nowe prerogatywy. Mówiła o tym i pisała pani profesor Krystyna Pawłowicz, która zwracała uwagę na to, że może dojść do takiej sytuacji przy nowych prerogatywach, zupełnie nie wiadomo dlaczego, a właściwie wiadomo dlaczego wtedy po przegranych dla Platformy Obywatelskiej wyborach prezydenckich ustanowionych prerogatywach. Chodziło mianowicie o to, że przypomnę najkrócej, że Trybunał zyskiwał prawo na wniosek marszałka Sejmu zmiany prezydenta jako niezdolnego do sprawowania urzędu. Co było powodem tej niezdolności, to nie było już sprecyzowane. A więc można było dokonać impeachmentu w sposób zupełnie właściwie niejasny, a jednocześnie wpisany w strukturę działania Trybunału Konstytucyjnego. To była ustawa, która wręcz sugerowała możliwość zamachu stanu. Nie waham się tak to określić. Sprawa doboru dodatkowych sędziów jest w świetle tego wszystkiego rzeczą bardzo, powiedziałbym, już wtórną, drugorzędną. A więc była pewna próba stworzenia takiej ustawy, która mogła stanowić, no właśnie ostatni, jak to nazywam, bastion obrony przegranej klasy politycznej.
Czyli choć przegraliśmy wybory jedne, drugie, tak, mówi sobie poprzedni układ, to jednak zabezpieczymy się.
Zabezpieczymy się w sposób bardzo prosty, no bo teraz jeżeli właśnie Sejm przegłosuje właśnie ustawę. Jeżeli prezydent tę ustawę podpisze, my ją kierujemy jako opozycja do Trybunału Konstytucyjnego, który mając takie uprawnienia i mając taki skład sędziowski, i mając takie procedury decydowania, w których, jak słyszeliśmy i przekonywaliśmy się, garstka nawet nie połowa składu sędziowskiego może zadecydować o sprawach najbardziej zasadniczych dla...
No jak ostatnio 3 na 5.
3 na 5, prawda? W sytuacji decyzji dotyczących spraw konstytucyjnych. No to w takim układzie Trybunał może zrobić po prostu wszystko, a więc właściwie po cóż nam rząd, po cóż nam prezydent, skoro Trybunał może dowolnie właściwie zmienić całkowicie tutaj ustawodawstwo. I w związku z tym no, nazywanie tego, co się dokonuje na naszych oczach w ostatnich tygodniach, zamachem stanu, straszenie tutaj, czy pogróżki wysuwane pod adresem prezydenta, rządu, ze strony zarówno opozycji, jak i nagłaśniane w Europie przez opozycję i kierowane później przez niektórych prominentnych polityków europejskich, którzy obawiam się, że niedokładnie wiedzą, gdzie Polska leży, a co dopiero, co się w Polsce naprawdę dzieje. Znając właśnie światłych polityków europejskich, śmiem twierdzić, że tak może być, że nawet niedokładnie wiedzą, czy stolicą Polski jest Warszawa, Moskwa czy Praga, ale wiedzą dokładnie, co należy podpowiadać polskiemu rządowi, no to w świetle tego właśnie, co się działo, co się dzieje, to, co faktycznie dokonuje w tej chwili rząd i pan prezydent, jest ocaleniem po prostu praworządności, jest zapewnieniem tego, żeby rząd mógł w sposób praworządny spełniać swoje konstytucyjne zadania. Ale właśnie kończę już ten długi akapit naszej rozmowy tym stwierdzeniem, że przy takim chaosie pojęć, kiedy ustalanie prawa nazywa się zamachem stanu, kiedy nazywa się rzetelną ustawę, która wskazuje na zróżnicowanie rangi decyzji, gdzie w sprawach zasadniczych musi decydować 2/3 sędziów, w sprawach mniejszej wagi może decydować mniejsza ilość głosów i tak dalej. Kiedy mówi się o pewnym procedowaniu chronologicznym ustaw zgłoszonych do Trybunału Konstytucyjnego i taką ustawę nazywa się bublem prawnym, natomiast poprzednią ustawę noszącą naprawdę dla laika przynajmniej znamiona zamachu stanu czy próby zamachu stanu, nazywa się taką ustawę no, ustawą praworządną i ustawą demokratyczną i świadczącą o państwie prawa, no to w takim układzie po prostu ten dialog jest w moim odczuciu wciąż jeszcze zawieszony. My musimy uporządkować pewne pojęcia, okazać naprawdę dobrą wolę w zrozumieniu tego, że czarne jest czarne, białe jest białe, a nie różowe czy tęczowe.
Jak taki wyborca, który głosował na Zjednoczoną Prawicę albo po prostu przeciwko temu, co do tej pory było w Polsce, przeciwko temu establishmentowi Platformy Obywatelskiej, PSL-u i środowisk lewicowych z nim związanych, jak on ma się zachować pośród jakby tego nieustannego, powiedziałbym, ataku medialnego na nowy rząd, który działa może 5 tygodni, na nowego prezydenta, na to, co zamierzają przeprowadzić w Polsce te zmiany, na które umawiali się też z wyborcami?
Myślę, że jestem dość krytycznym odbiorcą mediów. Do niedawna przeglądałem różne stacje telewizyjne, śledziłem zwłaszcza portale internetowe, bo na to mam najwięcej czasu, chociażby przejeżdżając czy przechodząc gdzieś mogę sobie obejrzeć. Natomiast pod wpływem tej eskalacji po prostu zakłamania, fałszu, propagandy, no naprawdę propagandy, która bardzo słusznie porównywana jest z propagandą okresu stanu wojennego, powiedziałem sobie po prostu dość. Dla mojej własnej higieny psychicznej przestałem sięgać po te portale internetowe. Nie ukrywam, że po niektóre sięgam tylko po to, że one na bieżąco zamieszczają wiadomości sportowe. Więc dlatego tylko po to, tylko i wyłącznie po to, że właśnie że te wiadomości sportowe, które gdzieś tam czasem mnie zainteresują, to po prostu sięgam tylko i wyłącznie po to. Przestałem oglądać telewizję publiczną, przestałem oglądać telewizję komercyjną, jeżeli chodzi o programy publicystyczne, informacyjne. No włączam wczoraj jeden z kanałów telewizji publicznej, widzę spotkanie z jakimś księdzem, no właśnie tutaj wracamy skądinąd do początku naszej rozmowy, znaną postacią przepytywany przez młodzieżówki różnych różnych właśnie ugrupowań politycznych. Mówi o tym, że Polska jest państwem neutralnym światopoglądowo, że to jest konstytucyjnie zagwarantowane. No i mówię sobie tak, no człowieku, przecież jest różnica między pojęciem neutralności światopoglądowej a bezstronności. Polska jest państwem bezstronnym światopoglądowo, ale nie neutralnym. To są pewne różnice, to są pewne niuanse. Ale teraz, jeżeli właśnie ktoś buduje taką tezę i teraz ta teza jest przekazywana dalej, jeżeli się ciągle tłumaczy nam, że neutralność światopoglądowa oznacza całkowite właściwie zdystansowanie się od chrześcijaństwa, od naszej tożsamości chrześcijańskiej. Ja mam tego po prostu dość, to znaczy ja nie mam możliwości ani czasowych, ani fizycznych, żeby reagować od razu na taki program. Dlatego powiedziałem sobie, no nie, po prostu odpuszczam pewien zakres tej pseudoinformacji, która jest właściwie stekiem albo bzdur, albo stekiem agresji. Jedno z drugim się zresztą bardzo często łączy. I mówię sobie po prostu nie. Przynajmniej na razie chcę to przeczekać. Sięgam tylko po te media, te portale internetowe, tę telewizję i to radio, które wiem, że przekazuje mi rzetelną informację. I z taką zachętą do wyborców bym się właśnie też zwrócił, żeby ci, którzy może mają, jakby to powiedzieć, nie chcę tutaj właśnie jakoś różnicować, większą wrażliwość czy mniejszą odporność, ale żeby ci, którzy na przykład no, nie czują się na siłach, tak jak ja nie czuję się na siłach, żeby pobierać właśnie tę dawkę toksyny z mediów publicznych i mediów komercyjnych, mediów mętnego nurtu, no to po prostu, żeby sobie oszczędzili.
A czy można patrzeć na to, co dzieje się dzisiaj w mediach komercyjnych i w mediach publicznych, jako na taki swoisty medialny zamach stanu? Bo jeśli ja słyszę lidera frakcji liberalnej Parlamentu Europejskiego, narodowo-socjalistyczny rząd PiS wykonuje robotę Władimira Putina, no i mówi o tym, że należy użyć instrumentów, by wymóc przestrzeganie europejskich wartości, by wspierać społeczeństwo obywatelskie. Ciekawe, jakie to są instrumenty. Dalej, kiedy ja słyszę pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który wzywa polskich ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości, wydaje się suwerennego państwa, do nieprzyjmowania nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jeśli ja słyszę socjalistę Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który mówi o zamachu stanu w Polsce, a media z lubością to nagłaśniają i nawet nie pytają o antypolską retorykę tego, tylko wydaje się jakby w tonie poparcia powielają tego typu tezy. Czy to nie jest rzeczywisty zamach stanu?
To jest zamach stanu, to jest sytuacja, która no po prostu nie ma od 80. lat, nie ma sytuacji, nie ma jakiegokolwiek tutaj punktu porównawczego w minionym ćwierćwieczu czy 30-leciu. To jest sytuacja po prostu absolutnie wyjątkowa. Te przykłady, o których ojciec mówi, one są no, rzeczywiście bardzo, bardzo bulwersujące, no bo z jednej strony słyszymy właśnie byłego premiera Belgii, który, tak jak ojciec wspomniał, no, mówi, że narodowo-socjalistyczne rządy PiS-u właśnie tutaj wspierają Putina i tak dalej. Nie dalej jak dzisiaj czytałem znakomity artykuł profesora Nowaka, który jest taką bardzo zwięzłą polemiką z tym wystąpieniem przypominającym byłemu premierowi Belgii, proszę?
Profesora Andrzeja Nowaka.
Profesora Andrzeja Nowaka, przypominający właśnie Belgii, która tutaj mówi o narodowo-socjalistycznym, a więc o nazistowskim rządzie polskim, przypominającym, ilu Belgów kolaborowało z realnymi nazistami, czyli z Niemcami hitlerowskimi w czasie II wojny światowej, że liczba Belgów, którzy kolaborowali właśnie z narodowym socjalizmem w Niemczech, była trzykrotnie większa niż osławione skądinąd brygady Ukraińców, że ludobójstwo dokonane przez Belgów nie tak dawno stosunkowo przez króla Leopolda w Kongo belgijskim jest ludobójstwem o największej skali mordu, jaki został dokonany w dziejach ludzkości. Belgowie po prostu nie mają chociażby z tego tytułu żadnego prawa żeby zwracać Polsce uwagę w dodatku w sytuacji, w której te zarzuty są totalnie absurdalne. Podobnie pan Martin Schulz, ja wyłowiłem bardzo takie delikatne, subtelne zdanie pani premier Szydło, która w wywiadzie dla telewizji Trwam zwróciła uwagę, że w swojej rozmowie jako premier polskiego rządu zwróciła uwagę panu Schulzowi, że jego słowa są odbierane nie tylko jako słowa polityka brukselskiego, ale jako słowa Niemca. No właśnie, i teraz jest pytanie po prostu takie, czy Niemcy, czy jakikolwiek Niemiec ma moralne prawo ingerowania w politykę rządu polskiego? To jest pytanie, no powiedziałbym, bardzo, bardzo specyficzne, wziąwszy pod uwagę cały kontekst historyczny.
Był taki szef MSZ-u, który oddał taki swoisty, użyję języka publicystycznego, hołd berliński. No to może Niemcy myślą, że teraz jeszcze mogą.
Tak, no jeszcze nie tak dawno, bodajże w lipcu tego roku ustępujący prezydent w Berlinie także składał hołd porównujący no, drobne stosunkowo incydenty prób zamachu na Hitlera z powstaniem warszawskim, więc być może rzeczywiście myśmy sami też się przyczynili do tego, że te proporcje historii, proporcje rozeznania sytuacji, kto jest katem, kto ofiarą, kto ma prawo, a kto nie ma prawa do zwracania komu uwagi, być może, że myśmy sami się też do tego przyczynili, ale zmienił się rząd, zmieniła się świadomość też polityki polskiej, zmieniła się też, jak sądzę, świadomość nas jako narodu i my sobie po prostu takich uwag nie życzymy, bo one są obrazoburcze. Ja bym tym przedstawicielom opcji politycznych, którzy tak chętnie biegną do Brukseli, żeby skarżyć się i wzywać pomocy z tamtej strony, przypomniał słowa no skądinąd nie bliskiego mi ideowo komunisty Władysława Broniewskiego, który no w swoim słynnym wierszu z 1939 roku Bagnet na broń mówił, że są w ojczyźnie rachunki, krzywd obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i z pieśni. I mówił też o tym, że za tę dłoń podniesioną nad Polską kula w łeb, prawda? To nie jest tak, że my sobie możemy tutaj w tej chwili uprawiać politykę antypolską z użyciem jakichkolwiek sił zewnętrznych. Naszym celem, o czym wielokrotnie tutaj przekonywał zarówno pan prezydent, jak i przekonuje rząd Rzeczpospolitej Polskiej, wywodzący się ze Zjednoczonej Prawicy. Naszym celem powinno być budowanie wspólnoty, no ale na miły Bóg po prostu. Jeżeli chcemy tę wspólnotę rzeczywiście zbudować, przywróćmy słowom ich znaczenia. Nie nazywajmy zdrajców bohaterami, nie nazywajmy patriotów zdrajcami, bo to jest po prostu obrzydliwe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie sięgajmy po pomoc z jakiejkolwiek zachodniej czy wschodniej strony. Jesteśmy narodem ludzi rozumnych i chcę wierzyć w tę rozumność we wszystkich opcjach politycznych. Jestem przekonany, że ona jest faktyczna i że jesteśmy w stanie na mocy tej rozumności po prostu sami sobie poradzić. I wreszcie no przestańmy właśnie siać tę nienawiść i tę agresję, bo od tego rozpoczęliśmy poprzez takie próby medialnych zamachów stanu. Bo to są sprawy, które mogą się stać po prostu sprawami niekontrolowanymi.
Ale może właśnie o to chodzi, żeby sprawy wymknęły się spod kontroli, żeby rozhuśtać Polskę, żeby znów napuścić jednych na drugich. Przypomina się choćby wiek XVIII, księże profesor.
Zapewne tak. To znaczy jest to jakaś próba grania emocjami, jest to próba, no do tego to przecież zmierza. Jeżeli mieliśmy marsze 10-tysięczne, które były nagłaśniane jako wielkie manifestacje, a przypomnijmy sobie, że każdego 10 miesiąca są setki marszy, może niekoniecznie 10-tysięcznych już po tylu dniach, ale po tylu latach od zamachu smoleńskiego, ale pamiętamy, że przecież te marsze w sumie gromadziły setki tysięcy ludzi. Przypomnijmy sobie zestawienie, proste zestawienie marszy w obronie telewizji Trwam i przyznania jej demokratycznego prawa przysługującego w państwie prawa do obecności na multipleksie. Zestawmy wielkość tych marszy z relacjami telewizji publicznych.
Wielkość i liczbę. To było ponad 250 tak. manifestacji w Polsce i na świecie.
Tak.
I za przeproszeniem kulawy operator nie pojawił się, a jeżeli się pojawił, to pewnie dostał nakaz, żeby tego nie emitować w takiej czy innej telewizji. Gdyby ktoś nie oglądał telewizji Trwam, to by w ogóle nie wiedział, że takie
Oczywiście.
Coś w Polsce miało miejsce.
Oczywiście. Więc tutaj faktycznie wydobywanie na przykład tych sfrustrowanych, czy niesfrustrowanych, mniejsza z tym, czy opłaconych, czy nieopłaconych, dokładnie wiemy, że tutaj zdania są bardzo podzielone, czy bardzo zróżnicowane co do ukazania mechanizmu tworzenia właśnie tych grup protestu. Ale tak czy inaczej, ukazywanie ich jako realnej jakiejś siły ludzi sfrustrowanych, zbuntowanych, nagłaśnianie, pokazywanie tego, że jest to rzeczywiście grupa patriotów walczących o odzyskanie niepodległości Polski, jest podsycaniem pewnych emocji. Oczywiście, że istnieje to ryzyko, ale mam głęboką nadzieję po prostu, że nie dojdzie do sytuacji, w której ta prowokacja odniosłaby skutek.
Publicysta Łukasz Warzecha mówi o tym, że największe wzburzenie można dostrzec w mediach i elitach niemieckich lub krajów od Niemiec mocno zależnych, na przykład Luksemburga. Coś tam, cytat, postępują Francuzi, a w USA działa klucz towarzyski. Krytyczne publikacje pojawiają się tam, gdzie jakieś wpływy ma małżeństwo Sikorskich.
No tak, mamy pewną geografię polityczną tych krajów, które nas postrzegają inaczej niż to jest w rzeczywistości. I ta geografia jest, jak widać, bardzo, bardzo konsekwentna. Oczywiście już przy pierwszej bardzo eleganckiej wizycie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Niemczech w sierpniu tego roku, zaraz przecież po wyborze wkrótce to się odbywało, nie była to pierwsza co prawda wizyta, ale bodajże druga wizyta zagraniczna pana prezydenta, widać było, że Polska chce być dla Niemców partnerem, a nie wasalem.
Że nie jest wrogo nastawiona.
I że nie jest wrogo nastawiona. Przecież bardzo piękne były te osobiste uwagi pana prezydenta o jego osobistych kontaktach jego żony, germanistki zresztą przecież, i tak dalej, i tak dalej. Była też mowa właśnie o wdzięczności dla narodu niemieckiego. W tym, za co mamy prawo i obowiązek okazywać im wdzięczność. Ale jednocześnie było zarysowanie od razu też pewnej odrębności stanowisk dotyczącej chociażby osławionego problemu uchodźców, którego tutaj nie podjęliśmy, bo jest to, nie jest to jedno wydarzenie, ale jest to właściwie pasmo rozlane przez cały ten rok zdarzeń związanych z bardzo niebezpieczną faktycznie sytuacją i tak dalej, i tak dalej. Ale Polska po prostu stanęła tutaj i stoi w tej chwili na gruncie właśnie partnera. Mieliśmy, dla mnie rzeczą fenomenalną, słyszeliśmy w wiadomościach przed naszymi rozmowami, słyszeliśmy krótką migawkę, wypowiedź pana ministra, pana profesora Jana Szyszko w związku ze szczytem klimatycznym w Paryżu. Proszę zauważyć, przecież wiemy o tym doskonale. Poprzedni rząd twierdził, że nic się nie da w tej sprawie zrobić, że właściwie jesteśmy skazani na zamykanie kopalń, na całkowitą przebudowę polskiej gospodarki, na ograniczanie emisji węgla i tak dalej, prawda? I nagle okazało się, że przy twardych negocjacjach to nie tak, że Polska musi przyjmować dyrektywy unijne, ale Polska chociażby poprzez przykład geotermii miała coś, co mogła pokazać Unii Europejskiej jako wzór, przykład i powiedzieć: panie i panowie, my potrafiliśmy coś takiego zrobić, czy możemy coś takiego zrobić i możemy wam to przedstawić jako pewien przykład, jako pewien projekt do realizacji. I nagle się okazało, że właśnie, że możemy wynegocjować zupełnie inne perspektywy czasowe, że nie obowiązuje nas żadna przymusowa dekarbonizacja. Okazuje się, że wielką sprawą jest to, o czym pan profesor minister Jan Szyszko mówi od lat, problem zalesiania kraju, który właśnie stanowi ogromną nadzieję tutaj w tej walce ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska i tak dalej, i tak dalej. A więc okazało się, że Polska właśnie może stanowić rzetelnego partnera rozmów, twardego partnera rozmów, który jest w stanie wynegocjować dla siebie rzetelne, realne warunki. Ale to oczywiście niekoniecznie musi być na rękę niektórym z naszych sąsiadów. No a ci, którzy czują się w tym momencie szczególnie jakoś zagrożeni, czy może no nie zagrożeni, ale dotknięci, no to rzeczywiście najbardziej przeciwko nam protestują. Jest bardzo charakterystyczna ta geografia, o której ojciec wspomniał.
A struktura mediów w Polsce, około 80%, czy nawet ponad, to dzienniki, czasopisma w rękach kapitału niemieckiego, czy niemieckie dzienniki wydawane w języku polskim w Polsce? No bo skoro właścicielem jest Niemiec, więc ja rozumiem, że to jest niemiecki dziennik.
Trudno nazywać je polskimi dziennikami.
Wydawanym w języku polskim w Polsce. To jaką opcję one możemy spodziewać się, że będą reprezentować, gdy dochodzi do jakiegoś przesilenia?
No, mamy tego przykłady, jaką reprezentują. To jest prawda, to jest sytuacja no, bardzo, bardzo ewidentna. Z jednej strony przemilczania właśnie, no powiedzmy o niektórych faktach, które mają miejsce chociażby u naszego zachodniego sąsiada. Ja z bardzo wiarygodnych usłyszałem przy okazji pobytu na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju w sprawach właśnie klimatycznych poprzedzającej ten szczyt paryski. Słyszałem z bardzo wiarygodnych ust o tym, że Niemcy co prawda na przykład zamknęły swoje kopalnie, ale nie rezygnują całkowicie z gospodarki opartej na węglu, tylko sprowadzają węgiel z Wenezueli, bo to jest im po prostu taniej i wygodniej. A jednocześnie no w tej perspektywie może być zrozumiałe to, dlaczego Niemcom zależy tak na likwidacji kopalń polskich, bo no siłą rzeczy byłoby, no jest pewnym nietaktem, powiedzmy delikatnie mówiąc, nietaktem politycznym, żeby mieć kopalnie u sąsiada, które na pewno służą dobrej jakości gatunkiem węgla i cały transport i tak dalej, no jest tutaj o wiele bardziej ułatwiony, ale a korzystać właśnie z węgla wenezuelskiego. Ale o takich faktach oczywiście nie będziemy słyszeć w żadnych mediach proniemieckich, no bo to jest troszeczkę dla naszych zachodnich sąsiadów no, sytuacja niezbyt klarowna, niezbyt komfortowa. Natomiast te media oczywiście no, nieustannie wydobywają chociażby to, o czym ojciec wspomniał, te trzy cytaty polityków brukselskich, którzy wypowiadają swoje prywatne bądź co bądź opinie, czy kierują swoje pisma nie bardzo niczym nieuzasadnione do rządu polskiego, a te zdania są wytłuszczane, wybijane jako lidy czy jako tytuły wręcz na właśnie szpaltach tych mediów no nie polskich.
Nasi telewidzowie widzą już lub za chwilę zobaczą numery telefonów do studia, więc zapraszamy Państwa do rozmowy. Rok 2015 w Kościele i w świecie. To temat rozmów ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dla tych z Państwa, którzy słuchają nas radiowo, podam te numery 657-0011, 657-0012, Polska Północna, Południowa, końcówka 1314 dla słuchaczy i widzów z zagranicy i telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536-600-300, 536-600-400. Zapraszamy serdecznie do rozmowy, ale niech mi tak ksiądz profesor szczerze powie, jakby ksiądz profesor za odcinek programu w telewizji publicznej dostawał 100 tysięcy, a może nawet ponad, a 4 takie odcinki byłyby w ciągu miesiąca. Więc dobrze, 400 tysięcy, pół miliona, jakby premier chodził z maskotką wyobrażającą księdza profesora w geście poparcia, jakby ksiądz profesor dostawał liczne nagrody, które mógłby wpisywać sobie do CV za poprzedniego establishmentu, to ksiądz profesor wychodziłby na demonstrację KOD-u i krzyczał w obronie takiej demokracji?
No cóż, pytanie jest retoryczne. No na szczęście nazywam się Bortkiewicz i jestem sobą, więc tych dylematów nie mam. Ale oczywiście, że to pytanie no pokazuje cały bardzo skomplikowany, a z drugiej strony bardzo prosty i przejrzysty układ. No to jest układ na zasadzie sitwy, która jest właśnie no pewnym układem zarówno finansowym, politycznym. Nie chcę już dodawać tego trzeciego czynnika mafijnym, ale w wielu wypadkach, jak słyszeliśmy w miesiącach ostatnich wokół kampanii wyborczych, te wątki się przewijały, że politycy, niektórzy przynajmniej politycy najbardziej prominentni poprzedniego układu rządzącego, łączyli w sobie te elementy polityki, pieniędzy i jednocześnie właśnie świata przestępczego. No więc mamy tu do czynienia rzeczywiście ze wzrostem takim, który domaga się z ich strony, i my musimy to zrozumieć, że domaga się z ich strony obrony aż do ochrypniętego gardła redaktora jednej z prominentnych stacji telewizyjnych, prawda, czy też do właśnie takiego traktowania, że przywódca, bo dzisiaj też wyczytałem taką bardzo ciekawą informację, że jeden z naszych ulubionych publicystów porównał przewodniczącego KOD-u, który ma co prawda około 100 tysięcy, skromnie licząc, zaległych alimentów na dziecko, ale to, że on zostawia dzieci i zostawia te pieniądze, a idzie na barykady obrony demokracji, to jest porównywane właściwie do czynu powstańczego. No więc można w pewnym sensie zrozumieć te choroby psychiczne postaw i rozumowania, choć no powiedzmy sobie szczerze, można je zrozumieć, ale na pewno należy je leczyć, a nie w żaden sposób usprawiedliwiać.
Jakbym miał w Warszawie 1580 wiat na przystankach komunikacji miejskiej do własnej dyspozycji do roku 2022 i 519, a wkrótce podobno 100 kolejnych w Krakowie takich wiat, to też bym na nich pisał konstytucja.
Zdecydowanie, może nie osobiście, ale cudzymi na pewno rękami, bo nie sądzę, żeby właściciel był w stanie nawet obejść czy objechać te wiaty.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryk Zycięcia. Ja chciałem jedno witam ojca prowadzącego i księdza profesora i chciałem się zapytać jedną rzecz, by ksiądz wytłumaczył. No jak to, wiadomo, mamy duża, u nas większa ilość społeczeństwa katolików. I bardzo dużo katolików właśnie głosowało na te opcje, które są przeciwko tym największym wartościom, przeciwko tej, za tą konwencją, wiadomo, który z prezydentów podpisał tę konwencję przemocy. No a wiadomo, że każdy z nas stanie na tym sądzie, to będzie ten sąd wyższy niż ten burnalski, w tym sądzie Bożym. Jak taki człowiek, taki katolik jest widziany w oczach Pana Boga? No dziękuję.
Dziękuję Panie Henryku.
To jest pytanie, no, które prowokuje nas do rachunku sumienia, nas wszystkich właśnie jako indywidualnych katolików i jako społeczność Kościoła w Polsce. My musimy wciąż sobie uświadamiać, nie możemy dać się po prostu, w moim odczuciu, dać się uśpić tymi procentami, tą statystyką, która obejmuje mniejszy czy większy, ale wciąż imponujący procent rzekomo wierzących katolików. Myśmy się przekonywali na podstawie ostatnich właśnie decyzji politycznych, o których Pan tutaj też był uprzejmy wspomnieć, że wielu ludzi deklarujących się jako katolikami podejmowało decyzje radykalnie sprzeczne z nauką Kościoła. A więc my musimy się uwiarygadniać, my musimy po prostu dbać o to uwiarygodnienie. A więc z jednej strony no myślę, że rzetelna właśnie informacja, rzetelne nadawanie słowom ich prawdziwego znaczenia. Raz jeszcze do tego wracam, bo bardzo mocno brzmi mi w uszach to zdanie świętego Jana Pawła II z listu do rodzin, że kryzys prawdy dzisiaj to przede wszystkim kryzys pojęć. My musimy przywracać sobie pewne pojęcia, my musimy według tych pojęć formować nasze myślenie, nasze wartościowanie, a jednocześnie, no jednocześnie właśnie starać się zrozumieć, że wśród nas we społeczności Kościoła to jest święty Kościół grzesznych ludzi. Jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi zagubionymi, a więc nie tyle może potępiajmy, ile starajmy się po prostu tym ludziom do pomoc w odnalezieniu prawdy, która jest drogą do zbawienia.
Pan profesor Jacek Kurzępa, który jest socjologiem, mówił, komentując sondaże, które są publikowane przez media: mam wrażenie, że w tej chwili dokonuje się misterna żonglerka wynikami badań. Ma ona wyeksponować te wątki, względem których jest pewne oczekiwanie ze strony mainstreamu, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw wsącza się w ludzi taką papkę, jak ksiądz profesor wcześniej wspomniał, no choćby z Trybunałem Konstytucyjnym, tak. A później natychmiast przeprowadza się badanie, wyeksponowuje pewne wątki i od razu eksperci w studio mówią o jedynie słusznej interpretacji.
Tak, to jest zabieg bardzo charakterystyczny i myślę zresztą, że w tej chwili ci socjotechnicy, którzy to uprawiają, mają niezwykle sprzyjające ku temu warunki. Bo powiedzmy sobie może w ten sposób. To, co zastaliśmy po 8 latach minionych rządów, to jest ziemia jałowa, to jest Ugór, to jest po prostu... To jest to, co nam przypisywano prawej stronie sceny politycznej jako wypowiedziane słowa, że to jest Polska w ruinie. Oczywiście takich słów do końca może nie było w wypowiedziach, na pewno nie było w wypowiedziach właśnie polityków, mniejsza z tym, ale faktyczny stan jest zrujnowanej rzeczywistości polskiej. I dlatego też rząd, który bierze się za naprawę Rzeczpospolitej, ma ogromnie dużo do czynienia. Dynamika tych zmian musi być ogromnie duża. Chociażby właśnie te sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, który mówię, no był tutaj możliwością pęknięcia całej szczeliny, całej tamy, przez którą można by było doprowadzić do wycieku całej właściwie strony ustawodawczej rządu polskiego.
Czyli nowy rząd, nowy prezydent mógł pełną parą próbować coś zrobić, ale ta para i tak by uszła, ponieważ tak. Trybunał by ją konsekwentnie skanalizował.
I teraz proszę zauważyć, że my powiedzmy o tym mówimy, ale mówimy właśnie w jednym, drugim, trzecim medium. A z drugiej strony no, słyszymy właśnie powielane w różnych przypadkach i przy użyciu różnych synonimów słowo zamach, pogrzeb konstytucji, pogrzeb demokracji, zamach stanu, nowy stan wojenny, wisi nad nami widmo takie czy inne. I słyszymy to, jako obywatele słyszymy to odmieniane, tak jak mówię, przez wiele przypadków, z użyciem różnych synonimów. Słyszymy to powielane przez dziesiątki mediów. Brakuje pewnych proporcji, dlatego tutaj no naprawdę musimy zachować ogromną wrażliwość, ogromne wyczucie, żeby nie ulec temu butowi manipulacji.
Ciekawe, kiedy prezenterzy w niektórych serwisach informacyjnych zaczną występować w ciemnych okularach. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szanowny ojcze, chciałem taką rzecz powiedzieć. Wyszła taka piękna książka o nazwie, co pisze autor, proszę państwa, Mochocki, Afera Grypowa. Ta książka opisuje, jak pani Kopacz miała zakupić 5 lat temu szczepionkę na świńską grypę, czego nie dokonała. Siedziba to jest grypa sezonowa. Kilkanaście tysięcy ludzi zmarło. I tu jest, pisze w tej książce, że to miało w ogóle nie wyjść na światło dzienne. Jedna książka wyszła, to jest, opisuje śledczy ten dziennikarz. I to jest bardzo książka, która naprawdę przeraża się ją czyta, że tak rząd postąpił razem z Tuskiem. A dzisiaj się mówi, że Petru broni demokracji. Nie. Ani Petru nie broni, ani Platforma. Oni bronią pryncypałów partyjnych. Ich stanowisk i ich przywileje bronią. To są ludzie, którzy w ogóle nie dbają o Polskę, dbają o tych pachołków, którzy nas gnębili przez tyle lat. A dziś od razu krzyczą obrona demokracji, jakieś szkody porobiły się. To wszystko jest napuszczanie na Polaków, żeby skłócić. Im się nie podoba rząd, który wziął się za nich od razu. To ich boli, bo się bronią afery. wszystkie afery są zamiatane pod dywan. Artem Gold, kto tu tam jest? Premiera Synuś. To się wszystko z tego. Rostowski narobił milionowych długów. To się wszystko zamazał. On mówi, pomylił się. A Tusk mówi, Polacy, nic się nie stało. To jest rząd był? To był rząd łapustwa, złodziejstwa, nic więcej. Dziękuję za rozmowę.
Panie Czesławie, dziękuję za tę opinię.
No cóż, jak pan mówił właśnie o tych obrońcach demokracji, no to przypomniał mi się cytat Zagłoby, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. To rzeczywiście jest no właśnie sytuacja obrońców demokracji, którzy zrobili wszystko przez minione lata, żeby tę demokrację w Polsce zniszczyć, żeby po prostu zniszczyć substancję państwa polskiego, zniszczyć poczucie godności narodu, bo mówię naprawdę nieprzypadkowe. Przecież są te słowa, które były słowami szczerości i prawdy w tych ujawnione dzięki, niestety dzięki podsłuchom, które no, doprowadziły nas do poznania stanu faktycznego. Natomiast bardzo dziękuję panu za przypomnienie jednej z tych afer, bo to są rzeczywiście afery. To jest jedna z mniej znanych afer, aczkolwiek no, mamy ją odnotowaną w pamięci. I takich afer związanych, no przecież czy to zarówno ze sferą gospodarczą, kiedy dotykamy zakupu osławionego Pendolino, czy osławionych śmigłowców dla polskiej armii, czy sfery dotyczącej właśnie opieki zdrowotnej, gdzie przez całe lata zamiast przeprowadzić skuteczną reformę chociażby systemu finansowania, dofinansowywania leków, inwestowano w to, żeby przeprowadzić reformę polegającą na refinansowaniu czy refundowaniu zabiegu in vitro, który przecież no, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek opieką medyczną, z jakąkolwiek tutaj działalnością w zakresie służby zdrowia. Jeżeli spojrzymy właśnie na sferę bezpieczeństwa energetycznego, no to wszędzie tutaj mamy do czynienia faktycznie z niszczeniem ogromnych zasobów przestrzeni naszego życia społecznego i publicznego. Jeżeli spojrzymy właśnie na edukację, no na osławiony problem chociażby sześciolatków, czy osławiony problem edukacji seksualnej, która przecież była wciskana, wtłaczana na siłę do polskich szkół przy jednoczesnym likwidowaniu tego, co stanowi o naszej tożsamości narodowej, kulturowej, likwidowaniu lekcji historii, likwidowaniu kanonu dzieł literatury polskiej, no to widzimy po prostu, jak wiele tutaj zostało rzeczywiście zniszczone.
Ale też widzimy, księże profesorze, że jest to misterna układanka, że to nie jest tylko nieudacznictwo, ale to równocześnie wygląda na jakieś też zaplanowane działanie i tak krok po kroczku próbowano tę wspólnotę narodową, w mojej opinii, również wysadzać w powietrze.
Tak, i dlatego chyba teraz właśnie też te historyczne, to może powiem tak, może to będzie taka bardzo śmiała teza, ale te historyczne apele do Brukseli z prośbą o ratunek, to jest jak gdyby apel zakładników, którzy po prostu być może, tak, to w moim odczuciu wygląda to w tej chwili tak, jakby była sytuacja taka. Ktoś chciał doprowadzić do tego, że przestajemy być suwerenem, przestajemy być państwem właściwie niepodległym, stajemy się jakąś po prostu instytucją, która staje się całkowicie wasalem Unii Europejskiej, a w tej chwili I ta strona zrobiła bardzo wiele, żeby do tego doprowadzić. A w tej chwili, skoro nagle pojawiła się sytuacja przełomu, no to z jednej strony nawet no niezręcznie jest powiedzieć, no sorry, taki mamy klimat, zmienił się klimat polityczny, wycofujemy się. Nie, więc bijemy na alarm, prosimy teraz w imię pewnej nawet lojalności. Tak to wygląda. Może to jest mocno powiedziane, ale...
Ale co zdaniem księdza profesora jest tak, że pewne siły... Niech każdy sobie odpowie, może i nazwie konkretniej, miały przypilnować Polaków, żeby nie wybili się, powiem dosyć górnolotnie, na niepodległość, żeby byli właśnie tacy stłamszeni taką półkolonią gospodarczą,
no, protektoratem.
Polskość to nienormalność.
To nienormalność.
Żeby wypierali się też polskości, żeby byli zakompleksieni wobec przymiotnika europejski. No i nie udało się Polaków przypilnować. A jak się nie udało Polaków przypilnować wewnątrz, to trzeba teraz szukać histerycznie ratunku na zewnątrz.
Takie mam dokładnie wrażenie. Takie mam dokładnie wrażenie.
A czy Polacy, którzy wymknęli się z tej kontroli i okazali się znowu nieprzewidywalni dla tych ludzi, czy dadzą się zastraszyć tym, że przecież cała Europa na nas patrzy, że przecież media tak źle piszą o rządzie Beaty Szydło, o prezydencie Dudzie, że to Kaczyński, że kaczyzm, faszyzm, nazizm i chyba już wszystko padło.
Ja wierzę mimo wszystko w rozsądek Polaków. Wierzę w to, że na szczęście właśnie oprócz tych mediów, które są mediami do tej pory dominującymi, myślę tutaj o telewizji, istnieją media niezależne, ale istnieje też właśnie potężny obieg w internecie. To jest ta broń, z której trzeba koniecznie korzystać i dowiadywać się faktów, dowiadywać się tego, co jest stanem rzeczywistym. Wierzę w to, że zresztą w nas zawsze był chyba taki duch przekoryn, to jest element naszego etosu narodowego. Ja pamiętam gdzieś tam z dawnych lektur, że w jednym z najstarszych takich świadectw o Polsce, chyba Pomponiusza Meli z III wieku naszej ery, oczywiście nie o Polakach, ale o ludzie z Nadwisły padły właśnie takie słowa, że jest to lud, który ma umysły jasne, ostre jak miecz i jednocześnie niezwykłe poczucie wolności. Myśmy zawsze byli narodem i w to głęboko wierzę, że jesteśmy narodem ceniącym sobie suwerenność, niezależność i jednocześnie ceniącym sobie własną godność, własne poczucie polskości. Dla nas, Polaków, polskość to nie jest nienormalność. Polskość to jest coś tak oczywistego, coś, co jest powodem do dumy. Myślę, że im bardziej bywaliśmy obyci w świecie, im bardziej jesteśmy uczestnikami różnych przestrzeni międzynarodowych, tym bardziej czujemy wartość tej swojej polskości.
Ale ksiądz profesor myśli, że jak to paliwo Trybunału Konstytucyjnego wyczerpie się, przynajmniej na tyle, żeby organizować rewolty społeczne, to przyjdzie nowy temat, no bo na przykład dzisiaj już jedynie Słuszna Gazeta próbuje, w mojej opinii, wyprowadzić tym razem młodzież na ulicę, bo widzą, że raczej młodzi nie bardzo się garną.
Tak, jest sugestia, że będzie cenzura internetu. Tak, tak. No myślę, że młodzi mimo wszystko mają, wierzę po prostu w rozsądek też młodzieży i w to, że to tylko właśnie na łamach tej gazety jest hasło drugie Chiny urządzimy, ale po prostu, że nikt to nie uwierzy. Natomiast na pewno takich tematów będzie eskalowanych wiele, bo po prostu skoro cokolwiek dzieje się dobrego, to każde to dobro, każda z tych ustaw, która jest wprowadzana, będzie wprowadzana. No przed nami przecież ustawa o wieku emerytalnym. Przed nami wdrożenie programu 500+, prawda? Realne wdrożenie tego programu.
Teraz ustawa o mediach, ustawa o połączeniu ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym.
Z prokuratorem generalnym, więc to wszystko będzie wywoływało oczywiście eskalację ataków, ale dlatego mówię tak, no jeżeli ktoś chce śledzić i ma powiedzmy taki instynkt badacza, który chce to mapować i opisywać, śledzić, notować, oczywiście tacy ludzie są potrzebni, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaka skala tej choroby antypolskiej osiągała, jaką temperaturę, jakie stadia przechodziła w tych miesiącach i w tych tygodniach. Natomiast sądzę, że dla wielu z nas rzeczą no po prostu zdrowszą, bardziej komfortową jest zaniechanie patrzenia na rozwój tej zarazy, natomiast zastanowienie się nad tym, co należy zrobić twórczo, co należy zrobić w sferze budowania dobra wspólnego Rzeczpospolitej Polskiej.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jedna z Gdyni się kłania. Ojcze, ja od dłuższego czasu obserwuję to, co się dzieje. To znaczy, nie obserwuję tego w mediach, tego głównego nurtu, bo już dawno zrezygnowałam z telewizji publicznej. I zastanawia mnie jedna rzecz. członków Platforma Obywatelska liczy 20 tysięcy, tak? O ile się nie mylę, oczywiście.
Nie, nie jestem członkiem, tak do końca nie wiem. Ale,
słyszałam to. I to w skali całego naszego kraju to jest 0,05%. 1%. I ci ludzie robią wielkie halo na całą Polskę i Europę. Dlaczego? Dlaczego im się na to pozwala? Dlatego, że się dorwali do władzy i ukradli tyle pieniędzy?
Pani Ireno, bardzo dziękuję. Ja tak trochę pytałem też o ten wiek XVIII, bo tam był rozwinięty system klientyzmu.
Tak.
No, może coś w ten deseń, księże profesorze.
No właśnie, to jest sytuacja, czy nazwiemy to klientyzmem, czy nazwiemy to właśnie jakimś układem zależności, czy właśnie układem lemmingów, o którym było też głośno w ostatnich latach, jeżeli chodzi o diagnozę tej rzeczywistości. Widzimy tutaj pewien system naczyń, system osób powiązanych, system po prostu ludzi, którzy współdziałają ze sobą. Ja myślę, że tutaj pani pytanie jest oczywiście bardzo słuszne, bo możemy się zastanawiać, dlaczego kilkadziesiąt, nawet tysięcy osób jest w stanie opanować cały kraj. Ale właśnie te kilkadziesiąt tysięcy osób ma swoje przełożenie właśnie na różne spółki Skarbu Państwa, ma przełożenie na różne instytucje centralne, ma przełożenie na media. Ci ludzie, którzy tam pracują, nie muszą być członkami tej partii, ale oni są związani przeróżnymi tutaj relacjami, zależnościami, układami i no i tu się tworzy właśnie taka sieć, która paraliżuje rzeczywistość.
Księże profesorze, wspominaliśmy już o wydarzeniach związanych z Kościołem, o synodzie, wspominaliśmy o encyklice, o roku miłosierdzia, mówiliśmy o trzech bitwach tegorocznych, wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych, Trybunale Konstytucyjnym, ale ksiądz profesor z pewnością zwrócił uwagę, myślę, że nasi widzowie, słuchacze także, że jednak ten wątek oddziaływania medialnego antywspólnotowego jest wspólny wszystkim tym wydarzeniom.
Tak, tak. No właśnie, to były niezwykle, niezwykle barwne, niezwykle dynamiczne wydarzenia i generalnie rzecz biorąc, każde z nich generuje dobro, bo no, synod przywraca nam poczucie normalności w Kościele. Encyklika mówi o relacjach człowieka do środowiska. Rok miłosierdzia oczywiście odwołuje nas tutaj no, do tego fenomenu miłosierdzia, który znamy z przekazu świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Wydarzenia polityczne także służą budowie dobra wspólnego, jakim jest Polska. Natomiast odbiór tych rzeczywistości był tak ustawiony przez media, podkreślamy cały czas do tego mętnego nurtu, że właściwie mieliśmy wrażenie, że dzieje się jakieś, że zagraża nam gigantyczne zło. Ja nieraz spoglądając zwłaszcza w tym kontekście politycznym na tytuły, kiedy wchodzę do jakiegoś kiosku prasowego i saloniku prasowego i spoglądam na tytuły tygodników, gazet, ja się tak w pewnym momencie zastanowiłem, czy my mamy już jakąś sytuację III wojny światowej? Ja nie wyobrażam sobie, że gdyby nas napadli naziści czy bolszewicy, media sięgnęłyby po bardziej jeszcze ostre słowa. Naprawdę, naprawdę nie jestem przekonany, bo już te wszystkie słowa, o czym ojciec tutaj wspomniał, wszystkie słowa najbardziej ciężkie, najbardziej ważące, najbardziej miażdżące jakimś przygnębieniem, poczuciem przegranej, klęski. Te wszystkie słowa właściwie padły. Przecież były już ilustracje z trumną, w której leżała konstytucja. Były prawda, hasła mówiące o nocnej zmianie, o zamachu stanu, o no nawet dzisiaj w jakimś okładce jakiegoś czasopisma zobaczyłem właśnie taką karykaturę. Stary rok popycha młody, nowy roczek i mówi: nie bój się PiSu, idź, nie bój się PiSu, prawda? No to jest konwencja zupełnie nieśmieszna, bo to jest konwencja mieszanki histeryczno agresywnej. I to jest oczywiście mieszanka niezwykle, niezwykle niebezpieczna, niezwykle wybuchowa, o czym też żeśmy mówili. W przypadku Kościoła, no też właśnie mieliśmy, zwłaszcza wokół synodu, ukazywanie tej rzeczywistości nie w kategoriach obrony małżeństwa, nie w kategoriach obrony piękna, godności małżeństwa. To się dokonywało no chociażby tu, w tym studio, kiedy prowadziliśmy szereg audycji poświęconych ukazywaniu Ewangelii małżeństwa i rodziny. Natomiast tam było szukanie sensacji, oczywiście szukanie różnych portretów przemocy, wykoślawienia, degradacji, deprawacji małżeństwa, a więc no coś, co i narzucanie tego obrazu jako obrazu normalnego. To było właśnie niezwykle, niezwykle niebezpieczne i niezwykle bulwersujące, że to, co było patologią, co jest jakąś częścią patologii życia małżeńskiego i społecznego, było ukazywane jako powszechnie obowiązująca norma, która wypełnia większość właśnie zjawisk życia małżeńskiego.
A my módlmy się poza wszystkimi działaniami także o mądrość, ducha mądrości dla nas, dla narodu, dla rządzących, bo to jest też szalenie istotna ta modlitwa, o którą Państwa też prosimy. Księże profesorze, dziękuję za tę część spotkania.
Spotkamy się także
o 21:30 w Radiu Maryja. Wtedy zaczniemy, pozwolą Państwo i ksiądz profesor, od bajki, która wcale może nawet bajką nie będzie, no ale to zobaczymy. Księdza profesora poproszę o to, żeby wywiódł dla nas morał z tegoż opowiadania.
O, to brzmi bardzo intrygująco.
O 21:30 zapraszamy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.